Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie i gorąco witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny, jak także witam bardzo serdecznie naszych gości, którymi są pan minister pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz oraz jego rzecznik pan Andrzej Zybała. Witam serdecznie panów i myślę, że na początku dobrze by było, żeby panowie zechcieli coś o sobie powiedzieć, żeby nasi widzowie, słuchacze mogli panów nieco lepiej poznać. Bardzo proszę, panie ministrze.
Od miesiąca, już półtora miesiąca jestem ministrem pracy i polityki społecznej w rządzie premiera Kazimierza Marcinkiewicza i uważam, że to jest jakaś konsekwencja mojego życia. Zawsze starałem się zajmować problemami, które były ważne i trudne w naszym kraju. Zawsze także starałem się pomagać i działać społecznie. Moją aktywność zawodową czy społeczną zacząłem od pracy w związkach zawodowych w czasie pierwszej Solidarności. Następnie aktywnie brałem udział w strajkach po 13 grudnia, co skończyło się pobytem w więzieniu i wyrokiem skazującym. W wyniku więzienia otrzymałem paszport w jedną stronę, więc także miałem okazję zaznać losu emigranta. Więc to wszystko mnie jakoś przygotowało do tego, co później robiłem. Doświadczenie z bycia więźniem, emigrantem czy bycia bezrobotnym na pewno przydały się później, jak wróciłem do Polski i po 90 roku budowałem system pomocy w województwie lubelskim, gdyż wydaje mi się, że łatwiej mi czasami zrozumieć tych, którzy są w trudnej sytuacji albo którzy potrzebują pomocy. Od 92 roku na różnych szczeblach pracowałem w pomocy społecznej, w administracji pracy, a efektem tego jest obecne moje stanowisko i praca, czyli praca w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. I sądzę, że mimo tych kilkunastu lat pracy ciągle problemów mamy dosyć, więc w ministerstwie jest czym się zająć i poświęcić czas na rozwiązywanie konkretnych problemów.
Bardzo proszę, pan rzecznik.
Tak, ja od około miesiąca pracuję z panem ministrem, który zaproponował mi, żebym był jego rzecznikiem i doradcą politycznym. To z chęcią i z wdzięcznością przyjąłem. Odpowiadam za kontakty z mediami, również za wizerunek ministerstwa w mediach. Natomiast z wykształcenia jestem filozofem i politologiem. Przygotowuję rozprawę doktorską w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Po studiach pracowałem jako dziennikarz, natomiast ostatnio jako również wydawca. Opublikowałem ostatnio dwie książki, może je tak króciutko zareklamuję. Pierwsza książka moja ukazała się w zeszłym roku w wydawnictwie dolnośląskim, tytuł ma Globalna korekta. Natomiast w tym roku, w czerwcu, wydałem książkę, jest to tom moich rozmów z profesor Staniszkis. Książka nosi tytuł Szanse Polski. No, obie książki łączy to, że jest to taka próba refleksji nad miejscem Polski w realiach międzynarodowych, w realiach gospodarczej rywalizacji i te książki są, gdzie zastanawiam się, jakie mamy szanse, żeby z tej rywalizacji jakoś dobrze wyjść i funkcjonować jako silny kraj w Unii Europejskiej, na świecie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Z tego, co wszyscy wiemy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej praktycznie jest to nowe ministerstwo, bo te dwa bardzo ważne resorty zostały połączone. Zatem pan jest pierwszym ministrem pracy i polityki społecznej. I może jakie są najważniejsze zadania, które stają przed resortem, którym pan minister kieruje?
Pierwsze zadanie już ojciec redaktor wskazał. Faktycznie po kilku latach przerwy ministerstwo z powrotem stało się Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i musimy je na nowo zorganizować. Przyjęliśmy taki duży dział praca z Ministerstwa Gospodarki razem z departamentami, z ludźmi, z problemami i w ramach tych pierwszych tygodni jednym z zadań było zorganizowanie na nowo ministerstwa. Oprócz tego podjęliśmy kilka rzeczy najpilniejszych, jak nam się wydawało. Bardzo szybko uruchomiliśmy 5 milionów złotych na skutki i ograniczenie bezdomności, żeby okres zimy nie był okresem zbyt trudnym dla tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Te pieniądze zostały przekazane głównie do organizacji pozarządowych, do Caritasu, do schronisk i noclegowni, które prowadzą różne organizacje i stowarzyszenia. Uruchomiliśmy także 500 tysięcy na wsparcie organizacyjne organizacji, które zajmują się gromadzeniem darów. Są banki żywności, PECEK, Caritas, PKPS, przejmują nadwyżki żywnościowe z Unii Europejskiej i rozdzielają to po instytucjach oraz po osobach i rodzinach, które są w trudnej sytuacji. I wydawało nam się, że w okresie zimowym tego typu pomoc jest na tyle ważna, że trzeba wesprzeć ją w trybie pilnym. Jak słuchacze wiedzą, wczoraj w Sejmie było pierwsze czytanie ustawy pomoc państwa w zakresie dożywiania. Przygotowaliśmy w trybie szybkim ustawę, która chcemy, żeby od 1 stycznia wspierała gminy w takim dużym programie dożywiania dzieci i osób tego potrzebujących. Przeznaczyliśmy w autopoprawce budżetowej na to 500 milionów złotych. Chcemy, żeby w Polsce problem niedożywiania, czy problem, że są rodziny, osoby samotne albo dzieci, które nawet nie mogą skorzystać z posiłku w ciągu dnia, był rozwiązany i mamy nadzieję, że ten program, który przedstawiliśmy w Sejmie, ten problem rozwiąże. Chcemy, żeby dotyczył wszystkich dzieci od zera do ukończenia szkoły, czyli tak do około mniej więcej 19 roku życia, ale także, żeby dotyczył osób samotnych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, którzy gdzieś samotnie przebywają i może ktoś nie jest w stanie im przygotować posiłku czy dostarczyć posiłku. Ten program daje takie możliwości. Chcemy, żeby to był program wieloletni, żeby co roku nie mniej niż 500 milionów w budżecie było zabezpieczonych na pomoc gminom w realizacji tego programu. Mamy nadzieję, że efekty będą szybko widoczne i że faktycznie problem zostanie rozwiązany.
Również jeżeli chodzi o resort, przed panem i przed resortem są sprawy pracy, rynku pracy. Jak ta sytuacja wygląda dzisiaj, wszyscy wiemy. Jakie zatem będą działania pana ministra, żeby ta praca stała się bardziej dostępna dla tych, którzy chcą pracować?
W swoim exposé premier i w programie rządu na pierwsze miesiące bardzo mocno podkreślił, że ten rząd będzie prowadził aktywną politykę prozatrudnieniową. Będziemy pomagać i wspierać tworzenie nowych miejsc pracy, ale także będziemy walczyć, żeby nie tracić miejsc pracy. Z tego względu, że w Polsce także dosyć łatwo zamykamy zakłady pracy, dosyć łatwo zwalniamy pracowników. Często niewielka pomoc wystarczyłaby, żeby miejsca pracy utrzymać, a często one są dosyć łatwo likwidowane, a później z ogromną trudnością i ponosząc duże koszty z powrotem tworzone. Oczywiście, żeby problem bezrobocia w sposób wyraźny ograniczyć, potrzebny jest cały szereg działań. Tutaj cały rząd musi się włączyć. To Ministerstwo Edukacji musi dostosować kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy. To Ministerstwo Gospodarki musi wspierać inwestycje i odpowiednio prowadzić nadzór nad gospodarką. To Ministerstwo Finansów musi wprowadzić przepisy, które pozwalałyby, żeby miejsca pracy nie były zbyt drogie, żeby praca i koszty pracy w Polsce były konkurencyjne. I to także my będziemy poprzez różnego rodzaju programy wspierać tworzenie miejsc pracy, ale także w moim ministerstwie zajmujemy się prawem pracy, więc będziemy się starać, żeby te prawa pracy, z jednej strony prawo pracy, kodeks pracy, gwarantowało łatwość powstawania miejsc pracy, ale także zabezpieczało prawa pracowników, żeby oni nie byli bezbronni, żeby mieli poczucie bezpieczeństwa w swoich zakładach pracy.
Czy może pan rzecznik jeszcze chciałby tutaj coś podkreślić?
Myślę, że warto też powiedzieć, że ministerstwo ma taką kluczową funkcję z tego względu, że umiejscowione jest w tych takich najpoważniejszych problemach, jakie po Polsce dotykają, prawda? No, rynek pracy, wiadomo, dramatyczne, nieprawdopodobne bezrobocie rzędu 20% według oficjalnych stanowisk, według oficjalnych statystyk. Z drugiej strony problemy społeczne. Mamy taką sytuację, że około 60% Polaków żyje poniżej minimum socjalnego, prawda? Jest też już kategoria Polaków żyjących poniżej minimum egzystencji. Także ministerstwo jest tutaj w takiej, no, w bardzo trudnej sytuacji, gdzie musi się zmagać z tymi najgorszymi, najpoważniejszymi problemami. Natomiast myślę, że to, co będziemy w stanie wnieść, to taką głęboką świadomość, że o dzisiejsze miejsca pracy trzeba walczyć. Żyjemy w gruncie rzeczy w warunkach gospodarki globalnej czy międzynarodowej. I dzisiaj miejsca pracy w gruncie rzeczy mogą przepływać między krajami bez najmniejszych problemów. Są te duże korporacje, prawda, które mogą budować fabryki, nie wiem, w Polsce, ale równie dobrze w Chinach, w Czechach, na Słowacji. I kwestia jest tego typu, żeby Polska była też atrakcyjnym miejscem do tworzenia miejsc pracy, żebyśmy mieli przygotowanych pracowników w tych dziedzinach, gdzie rzeczywiście generują się, gdzie powstają dochody. Z drugiej strony też musimy dbać intensywnie o to, żeby polski kapitał rozwijał się, żeby zyskiwał na sile i żeby tworzył miejsca pracy i jednocześnie był w stanie eksportować, być aktywny na rynkach międzynarodowych. To jest dzisiejsze, w zasadzie to kluczowe przesłanie, żeby sobie uświadomić, że żyjemy w globalnej gospodarce. I sensem dzisiejszej rywalizacji ekonomicznej jest właśnie rywalizacja o miejsca pracy. Bo w gruncie rzeczy można sobie wyobrazić, że z danego terytorium wszystkie miejsca pracy mogą wyparować, bo mogą, może być taka sytuacja, że nikt nie będzie chciał gdzieś tam tworzyć miejsc pracy. Więc naszą misją jest to, żeby pokazać, że to jest obszar, gdzie może powstawać i powinno powstawać bogactwo.
To znaczy, że panowie, pan minister i ministerstwo będzie działać w tym kierunku, żeby, mam nadzieję, te miejsca pracy mogły powstawać w Polsce, żeby ludzie nie musieli z Polski emigrować i tej pracy szukać, bo chyba przecież nie na tym to polega, żeby zostawić rodzinę, bardzo często ta rodzina podzielona.
Ja myślę, że to byłoby przekleństwo, gdyby Polacy byli zmuszeni szukać pracy gdzieś w innych krajach, w innych kontynentach. Są takie przykłady drastyczne. W XIX wieku 3/4 Irlandczyków podobno wyjechało z powodu problemu we własnym kraju, szukało gdzieś indziej lepszego losu. Myślę, że w Polsce do tego nie dojdzie. Jestem przekonany, że ten rząd zrobi bardzo dużo, żeby ten taki najgorszy, najczarniejszy scenariusz się nie spełnił.
Natomiast oczywiście walczymy także i to też jest w naszej gestii, żeby jeżeli już są Polacy poza granicami Polski na terenie Unii Europejskiej, to żeby mieli wszystkie prawa, które im przysługują, żeby te prawa ich były przestrzegane. I także staramy się, żeby nasze firmy mogły operować na całym terytorium Unii Europejskiej, żeby mogły świadczyć usługi. I wtedy to też jest inny wyjazd, jeżeli się wyjeżdża z firmą, jeżeli się jedzie na trochę, jeżeli się później wraca do Polski, a firma, w której się pracuje, jest Polska, tylko świadczy usługi także za granicami Polski. Wydaje nam się, że jest to ważny bardzo temat, który ojciec redaktor poruszył. Jeżeli wyjeżdżają Polacy, to niech wyjeżdżają jako pracownicy, którzy się cieszą pełnią praw tam i niech mają do czego wrócić.
Kolejne pytanie, które się tutaj rodzi, to jeszcze rząd pana Belki. Poprzedni rząd przyjął strategię polityki społecznej na lata 2007-2013. A pan minister będzie musiał tę politykę po prostu realizować. Czy może zapytam, czy to będzie kontynuacja tej polityki, która była prowadzona dotychczas, bo podejrzewam, że w tej strategii jakichś tam rewelacyjnych osiągnięć się nie przewiduje.
Znaczy, oczywiście przy tych różnych zadaniach, które w pierwszych tygodniach podjęliśmy także zadania zmiany troszkę dokumentów programowych. Pracowaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie nad planem działań ministerstwa na 2006 rok. Intensywnie poprawialiśmy dokument, który był wcześniej przygotowany. Ze sobą w samochodzie wiozłem Krajowy Program Reform, który także w tej chwili próbujemy nanieść poprawki. Więc różnego rodzaju dokumenty. Rząd przygotował to poprawkę do budżetu, który także został złożony przez rząd, poprzedni rząd, przez rząd Belki. Więc te dokumenty są w dosyć szybkim tempie poprawiane, żeby jednak ten kierunek prac rządu, kierunek polityki dostosować do wizji Polski, jaką my mamy i do tego programu, który Prawo i Sprawiedliwość i premier Marcinkiewicz przedstawiali i w kampanii wyborczej, i w expose w Sejmie.
Czy jest jakaś dobra nowina dla rencistów, emerytów? 31 marca bodajże będzie rewaloryzacja rent i emerytur. Czy mógłby pan minister coś na ten temat powiedzieć? Czy to będzie podwyżka, tak jak to ostatnio bywało, 3,50, czy w nieco innych wymiarach?
Na szczęście w tym zbliżającym się roku waloryzacja rent i emerytur faktycznie jest przewidziana i jest konkretna. 106% wzrosną emerytury i renty. Liczymy, że średnio będzie około 60 zł. Więc jest to przy tych niskich emeryturach i rentach kwota, która już jest jakoś zauważalna. Oczywiście to jest średnio 60 zł. Może być trochę mniej lub trochę więcej w zależności od tego, jaką emeryturę czy rentę w tej chwili się otrzymuje. Ale mimo wszystko tą inflację, która jest, pokrywa i sądzimy, że faktycznie trochę złagodzi problemy emerytów i rencistów. Pracujemy także i zastanawiamy się, czy nie można by wprowadzić mechanizmów, żeby renciści i emeryci nie musieli czekać zbyt długo na kolejne waloryzacje rent i emerytur.
Czy pan rzecznik jeszcze chciałby coś?
Chciałem się odwołać do tego poprzedniego pytania ojca redaktora o program naszych poprzedników. To wydaje mi się, że warto powiedzieć, że nasi poprzednicy na polu tej polityki socjalnej w gruncie rzeczy notowali bardzo poważne porażki. Myślę, że w naszym wypadku to będzie inaczej. Że jeśli popatrzymy na wskaźniki pokazujące wielkość wydatków społecznych czy socjalnych, one dosyć dramatycznie malały. I to działo się w sytuacji, kiedy wiele problemów społecznych dramatycznie narastało, co było związane, prawda, i z rosnącym bezrobociem. Więc myślę, że teraz to będzie taka próba jakby nowego spojrzenia na rozmiar naszych problemów społecznych w kraju, no i próba dostosowania do tego wydatków. Oczywiście może nie można się spodziewać jakichś radykalnych tutaj wielkich środków, natomiast ten trend spadkowy na pewno trzeba zatrzymać. I myślę, że gdy spojrzymy z perspektywy kolejnych lat na ten dzisiejszy moment, że tu będzie poprawa.
To jest zatem nadzieja. I może jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do rozmowy z naszymi widzami, słuchaczami. Wiadomo, że niektórzy przynajmniej tak twierdzą, żeby pobudzić rynek pracy, to trzeba by obniżyć koszty pracy, które są w Polsce bardzo wysokie. W jakim kierunku pójdą właśnie, jeżeli działania rządu pana Kazimierza Marcinkiewicza i oczywiście pana ministra?
Znaczy oczywiście są przygotowywane projekty obniżenia kosztów pracy, czy obniżenia kosztów pracy nowotworzonych, bo to też jest ważne, żeby ci, którzy decydują się na zwiększanie zatrudnienia, na tworzenie nowych miejsc pracy, mieli szansę ją stworzyć, więc tutaj przewiduje się różnego rodzaju ulgi dla tych, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Natomiast także musimy myśleć o pracownikach, więc tutaj trzeba znaleźć jakąś równowagę, żeby potanienie kosztów pracy nie było także kosztem pracowników, więc tutaj także trzeba znaleźć jakieś mechanizmy zabezpieczające. Myśli się o na przykład o ubezpieczeniu od bezrobocia, chociaż uważam, że to w pierwszym etapie funkcjonowania rządu będzie trudno wprowadzić, ale bardzo by nam zależało, żeby w trakcie kadencji tego Sejmu pracę nad tym podjąć. Wśród prac, które wymieniliśmy, jeśli chodzi o moje ministerstwo, musimy jeszcze mocno podkreślić, że także chcemy prowadzić aktywną politykę rodzinną. Więc wśród tych prac, które podjęte zostały w pierwszym miesiącu, są prace związane z wydłużeniem urlopu macierzyńskiego. Jest przygotowana zmiana w kodeksie pracy wydłużająca urlop macierzyński o 2 tygodnie. Niestety tylko tyle udało nam się w budżecie zabezpieczyć. W tym budżecie, który był już przygotowany, więc ta poprawka była trudna, bo możliwości były tutaj niewielkie. Przygotowaliśmy także zwiększenie dodatku z tytułu urodzenia dziecka z 500 na 1000 zł. Więc jest to na pewno, są to na pewno działania niewystarczające, ale już w pierwszych tygodniach zostały podjęte i jest to tylko dopiero początek. Chcemy, żeby polityka rządu, żeby polityka ministerstwa była polityką rodzinną i na pewno szereg działań, które będziemy podejmować w aspekcie dobra rodziny, wzmocnienia rodziny polskiej.
Jeśli można, chciałbym parę zdań jeszcze powiedzieć o tych kosztach pracy. Sporo się na ten temat rzeczywiście mówi. Ja myślę, że z punktu widzenia takiego przeciętnego pracownika to może brzmieć straszliwie dramatycznie, prawda? Że ciągle słyszą pracownicy w Polsce, że koszty pracy są za drogie. To w zasadzie to jest przekaz, że oni są za drodzy. A z drugiej strony pewnie patrzą na tą
ile dostają.
Wypłatę, prawda? Do kieszeni sięgają i tych pieniędzy nie ma zbyt dużo. No i tu jest paradoks. Ja myślę, że koszty pracy rzeczywiście można obniżać poprzez tę pozapłacową część, prawda? Że można spróbować obniżyć tą część pozapłacową, czyli składki, prawda, czy ZUS-owskie, czy na opiekę zdrowotną. Z tym, że tutaj też jest wielki problem, i który w zasadzie wynika z tego naszego fundamentalnego problemu olbrzymiego bezrobocia. Bo to jest tak, że mamy bardzo niską stopę zatrudnienia. To znaczy stopa zatrudnienia, która pokazuje, ile osób pracuje. I w Polsce pracuje około 51% Polaków, tych, którzy są w sile wieku. Natomiast na Zachodzie pracuje 70-80% nawet, prawda? Czyli tu jest... I co to powoduje, że mamy tą niską stopę zatrudnienia? To powoduje, że relatywnie mało osób opłaca te składki, z których wszyscy korzystają. Na przykład służbę zdrowia, prawda? 51% płaci te składki, a korzystają wszyscy, bo mamy tą powszechną służbę zdrowia. Więc jakby to pokazuje, że jest bardzo mały w zasadzie, małe pole manewru w obniżaniu tych kosztów pracy. Bo to jest takie błędne koło, że pozapłacowe koszty są wysokie z tego względu, że jest mało pracujących. A z kolei się mówi, jest mało pracujących, bo są wysokie koszty pozapłacowe, prawda? I to jest takie błędne koło i myślę, że z niego można próbować uciekać poprzez tą politykę pozatrudnieniową. Natomiast jeszcze jedna rzecz, że koszty pracy można obniżać poprzez redukowanie tych składek, jak mówiliśmy, ale koszty pracy można obniżać również poprzez wzrost produktywności, efektywności, poprzez lepsze wykorzystanie tych zasobów, które są dzisiaj wykorzystane. Przedsiębiorca może obniżyć, prawda, pewne koszty bezpośrednio, ale może też podnieść jakby efektywność pracy. I wydaje mi się, że powinno się dużo na ten temat również mówić, że duże rezerwy jakby są w tych osobach, które są zatrudnione, żeby lepiej były wykorzystane poprzez lepszą organizację pracy. I myślę, że to jest takie bardziej jakby humanitarne podejście do tych kosztów pracy.
I może jeszcze jedno pytanie na zakończenie tej części. Oczywiście zaraz będziemy rozmawiać ze słuchaczami i widzami. Była rząd pana premiera Buzka podjął reformę systemu emerytalnego w Polsce. Powstały tak zwane powszechne towarzystwa emerytalne, otwarte fundusze emerytalne, które dzisiaj już wiadomo są zarządzane przez praktycznie obcy kapitał. W zdecydowanej większości Było ich bardzo wiele, dzisiaj jest ich mniej na rynku. Czy w tej dziedzinie będą jakieś zmiany, czy to jest właściwy kierunek, który tylko trzeba umacniać, może bardziej kontrolować?
Trudne pytanie ojca redaktora. System emerytalny jest budowany w Polsce od ładnych kilku lat. Jesteśmy pod koniec tworzenia tego systemu. Pewne historie są bardzo trudne już do odwrócenia. Więc oczywiście w tej chwili dyskutujemy, analizujemy i próbujemy się zastanowić, gdzie są słabe elementy tego systemu. Nie wszystko jest zakończone, więc trzeba także pewne rzeczy dokończyć. Także przy otwartych funduszach emerytalnych tam ciągle nie ma niektórych aktów wykonawczych, niektórych rozwiązań, jak dziedziczyć te uzbierane składki, jak je wypłacać, jak nadzorować. Tutaj na pewno zastanawiamy się, czy ten nadzór jest wystarczający. Natomiast generalnie zmienić cały system już w tej chwili jest bardzo trudno, więc to na pewno jest kontynuowanie reformy, to na pewno jest poprawianie tego, co jest, trochę może zmienianie kierunku reformy, natomiast nie sądzę, żeby było możliwe odwrócenie tego i powrót do punktu wyjścia. Tutaj to już jest za daleko zaawansowane.
Kiedyś na początku istniał taki Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Prezesem tego urzędu był pan Cezary Mech, współautor Programu Gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Potem, kiedy przyszedł rząd pana Leszka Millera, najprawdopodobniej, ja tego nie wiem, ale żeby pozbyć się pana Cezarego Mecha i całego zespołu, urząd został zlikwidowany. Został, zdaje się, powołany inny urząd nad ubezpieczeniami i funduszami. Czy będzie powrót do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi? Przypomnijmy, że w tym urzędzie, że w towarzystwach, w funduszach emerytalnych są już bardzo duże pieniądze. I to jeszcze te pieniądze nie zostały przewiezione do Polski przez obcych ludzi, ale wypracowane i wpłacone jako składki przez ludzi pracujących w Polsce. I te pieniądze powinny być chyba bardziej efektywnie wykorzystywane, inwestowane. Przecież one mogłyby pobudzać polską gospodarkę, przyczyniać się do właśnie powstawania nowych miejsc pracy.
One się przyczyniają w tej chwili. Drobny procent składek inwestowanych jest za granicą. To jest bodajże 400 milionów dolarów, taka suma. To jest mały procent całości. Natomiast rzeczywiście jest problem efektywnego wykorzystania tych pieniędzy zgromadzonych w funduszach emerytalnych. Dlaczego? Pierwotnie po to powołano te fundusze, żeby wzmocnić rynek kapitałowy w Polsce, żeby te pieniądze z funduszy wędrowały na giełdę, żeby fundusze kupowały akcje, czyli inwestowały w firmy giełdowe i dzięki temu one się miały rozwijać. Natomiast możemy dzisiaj mówić o niepełnym wykorzystaniu tych pieniędzy zgromadzonych w funduszach z tego względu, że giełda nie została na czas przygotowana, znaczy, że ona jest wciąż za mała na te pieniądze, które zgromadzone są w funduszach. Giełda powinna mieć dużo więcej firm krajowych i wówczas fundusze miałyby większą paletę możliwości. Jaka jest tego konsekwencja? Że większa część znaczna część pieniędzy z funduszy wędruje w gruncie rzeczy dzisiaj z powrotem do budżetu, dlatego że fundusze kupują obligacje Skarbu Państwa i te pieniądze, prawda, finalnie znajdują się w budżecie. I krytycy tej reformy emerytalnej w tym mają rację, że mówią, no to po co była ta reforma, skoro te pieniądze i tak są w budżecie, prawda, a nie są w gospodarce, nie pracują w gospodarce. To można było nie robić tych funduszy, bo przecież i tak składkowicze, pracownicy wcześniej wpłacali pieniądze do budżetu. Więc dzisiaj jakby pojawił się ten pośrednik, prawda, że fundusze tworzą rolę, taką odgrywają rolę pewnego pośrednika, marżę swoją tutaj zarabiają. Ale myślę, że to jest kwestia dalszego rozwoju rynku kapitałowego i że te pieniądze będą z każdym rokiem lepiej wykorzystane. No taką trzeba mieć nadzieję.
Ojciec redaktor pytał się o osoby które wcześniej zajmowały się nadzorem. Minister Mech jest członkiem rządu naszego, rządu Kazimierza Marcinkiewicza, jest wiceministrem finansów w tej chwili, a jego najbliższy współpracownik, pan Pelc, jest moim przedstawicielem właśnie w nadzorze nad funduszami. One faktycznie zostały połączone w pewnej chwili. Nadzór nad funduszami ubezpieczeniowymi został połączony z nadzorem nad Funduszem Zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych i teraz ten wspólny nadzór, próbujemy tam troszkę mieć wpływ na to, co tam się dzieje i tak jak mówię, i minister Mech, i ja, i mój przedstawiciel próbujemy także spojrzeć, czy jest on wystarczający, jak funkcjonuje. Natomiast ta konsolidacja, która nastąpiła, wydaje nam się, że w tej chwili nie ma już powodu, żeby wracać do poprzedniej sytuacji. Natomiast na pewno chcemy doświadczenie i ministra Mecha, i Pelca wykorzystać te poprzednie, także jeśli chodzi o rząd, o nasz rząd. Więc tutaj z obu panami mam bliski kontakt i między innymi o tych sprawach dyskutowaliśmy nawet nie tak dawno.
Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy państwo. Pan Krzysztof Michałkiewicz, minister pracy i polityki społecznej oraz pan Andrzej Zybała, rzecznik pana ministra, są gościem państwa Radia Maria Telewizji Trwam. Zapraszam za moment, po krótkim przerywniku, do rozmów. Temat bardzo szeroki, ale dotykający każdego z nas, bo każdy z nas jest ubezpieczony i po prostu na każdego z nas wpływ ma wpływ polityka pana ministra.
Jak orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna, ojczyzno ma, ojczyzno ma. Zagubiłaś przykazań ślad, zamiast zalet ty uczysz się wad i już nie wiesz, co dobro, co jest zło. Ojczyzna ma. Czy za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych i już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają. Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, w kim masz pokładać nadzieję. Chochoł taniec rozpoczął swój znów, jesienny chłód już wieje. Judaszowych srebrników brzęk za twe dobra i ziemię kochane, lecz od ziemi po stokroć gorsze jest tysięcy dusz sprzedanie. Zabłąkani i swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają.
drodzy Państwo, czekamy na Państwa telefony. Widzowie mogli obejrzeć je na ekranach swoich telewizorów. Ja jeszcze przypomnę dla tych, którzy słuchają Radia Maryja, kierunkowy do Torunia z całej Polski 056 i dla mieszkańców Polski Północnej 657 0011, 657 0011. Dla mieszkańców Polski Południowej 657 0012 i dla tych, którzy nas oglądają i słuchają poza granicami Polski 657 0013 oraz 657 0014. Odbieram już pierwszy telefon. Radio Maryja, telewizja Trwam. Prosimy bardzo.
Mogę już mówić?
Tak, proszę pani.
Ja, jeżeli można, mam taką propozycję do pana ministra, że już mają podnosić te nędzne emerytury, bo ja akurat się jeszcze w tej nędzy, 600 zł. Czy nie mógłby pan minister pomyśleć o tym, ażeby ustalić jakieś minimum socjalne? No może powiedzmy, żeby nikt, żaden emeryt, który przepracował w Polsce, tak jak ja, 44 lata i mam taką nędzną emeryturę, niech by pomyśleli, że 800 zł to już można jakoś żyć. Jakoś normalnie, przecież emeryci, dla emerytów niezbędne są i lekarstwa, i jakaś odzież, no cokolwiek. Jeżeli już popierałam PiS, głosowałam na nich i sądziłam, że będą mądrzejsi, że jeżeli już mają 6%, cóż to jest to 6%? Przecież to jest śmieszna suma. 30 zł? Jak można tak? Przecież to jest śmieszne. Czy ojciec nie sądzi, że jest to śmieszne?
No, proszę pani, ja nie chciałbym się wypowiadać za pana ministra. Zapewne pan minister odpowie. Natomiast jest takie przysłowie, tak krawiec staje, jak materii
ale
staje.
Ale można, to nie o to chodzi. Czy muszą wszyscy ci, a przede wszystkim...
Możemy poznać pani imię, proszę pani?
Tak. Ja mogę podać cały mój adres.
Ale nie, adres nie potrzeba. Chcielibyśmy wiedzieć, kto z nami rozmawia tylko.
Lucyna, emerytka, która była pewna nieomal, że jeżeli już teraz będzie podwyżka tych emerytur, to powiedzmy sobie, niechby ustalili, 800 zł to jest minimum.
Rozumiem
nie
pani.
Nie może żyć poniżej tak, no bo nasza godność emerytów, coś... Ja się wstydzę za nich, dosłownie, bo ja nie mam. Ja już od kilku lat nie kupiłam sobie nic. W ogóle nic nie kupuję. Opłacam wszystkie czynsz, należności i to wszystko. I nędznie żyję. Teraz mój mąż przeszedł w zawał. Rozlały się jemu wrzody na żołądku.
Ja rozumiem.
My nie możemy się nawet leczyć, bo
ja rozumiem, że sytuacja jest trudna.
Jak można ludziom, którzy mają ileś tam, powiedzmy sobie 2000, 3000, i oni także dostaną to samo, prawda? Te
no pewnie,
6%.
Oni pewnie dostaną to... niestety więcej.
No więc
oni pewnie dostaną więcej, ale pozwólmy odpowiedzieć panu ministrowi.
Ja bym chciała
na
zapytać,
to pytanie.
Czy ubecja, która mojemu mężowi nerkę, mój mąż stracił nerkę, kiedy ja wierzyłam, że będę żyła w lepszej Polsce. I teraz oni dostają krocie, a my żyjemy w nędzy. Czy to jest sprawiedliwe? Jeżeli to rządzi Prawo i Sprawiedliwość, więc może pomyślcie, panowie, zamiast upokarzać nas, emerytów, to jakieś takie minimum. No może pan minister będzie uprzejmy, cokolwiek odpowie.
Znaczy, oczywiście, że odpowiem. Sytuacja...
To ja dziękuję, ojcze, życzę wszystkiego
dziękuję
najlepszego.
Dziękuję pięknie, pani również. Bardzo
Bóg
proszę.
Zapłać.
Bóg zapłać.
Sytuacja emerytów i rencistów na pewno jest trudna i tutaj wszyscy jesteśmy pełni solidarności z tymi osobami i wiemy, jak trudno często jest, szczególnie jeżeli jeszcze jest choroba w rodzinie emeryckiej, to leki czasami stanowią faktycznie ogromne obciążenie. A często przecież wiemy, że nie wszystkie są wykupywane z tego względu, że często ta emerytura nie wystarcza. Chciałbym tylko przypomnieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest półtora miesiąca, więc Oczywiście te przepisy, które mówią o waloryzacji emerytur i rent, zostały przygotowane wcześniej. Budżet został skonstruowany wcześniej. To, co nam się w ciągu półtora miesiąca udało zrobić, to na pewno jest niewystarczające. Na pewno te 60, a nie 30 zł średnio do tej emerytury nie rozwiązuje problemów. Natomiast sądzę, że dla wielu rodzin emeryckich 60 zł co miesiąc więcej stanowi różnicę w budżecie. Nie mówię, że to jest wystarczające. Mówię, że takie są realia. Natomiast proszę pamiętać, że zaczynamy. Więc oczywiście dla mnie jest bardzo ważne te głosy i te opinie i te informacje od słuchaczy, od telewidzów, z tego względu, że na pewno będziemy je uwzględniać w pracach ministerstwa. Natomiast trudno mi się zgodzić z tym, że półtora miesiąca upoważnia nas do tego, żeby telewidzowie uważali, że za wszystko my odpowiadamy. Nie, my dopiero przeszliśmy, a dużo rzeczy zostało źle załatwione albo niewystarczająco załatwione wcześniej. Pamiętajmy, że przez ostatnie 4 lata to rząd SLD rządził w tym kraju i to skutki jego decyzji często w tej chwili jeszcze ciągle są realizowane.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca. Ja
zaraz proszę się przedstawić pani imię i skąd.
Aniela z Rzeszowa.
Bardzo proszę, witam pani Anielo i słuchamy.
Ja mam pytanie do pana ministra. Na pewno jest krótko dopiero i może o tym nie wie. Kiedy pan Leszek Miller był prezesem ZUS-u, 1 stycznia 1994 roku 1,5 miliona emerytów i rencistów traciło swoje faktyczne świadczenie, to znaczy emerytury i renty, a dostali renty socjalne. Na przykład ja pracowałam 33 lata i dostaję 490 zł. Zaznaczam, że pracowałam w ZUS-ie na pracach zleconych przez 6 lat mimo swojej ubocznej pracy, bo z zawodu jestem księgowa. I zaczęłam to badać. Przez 7 lat badałam. Okazuje się, że to było nadużycie ze strony pana Leszka Millera. Więc zabrał nam te faktyczne emerytury i w tej chwili ZUS ani za jeden rok nam nie płaci. A z czego wynika emerytura? Otóż na jej wielkość składają się lata pracy, zarobki i ilość, znaczy lata pracy, zarobki, no i ta jeszcze część socjalna, którą państwo daje 24%. Potrafię wyliczyć, ponieważ znam się na tych sprawach. A teraz następna sprawa. 5 milionów emerytów i rencistów 1 marca w 1993 roku, wbrew ustawie, podaje ustawę, pan minister może to sprawdzić, dziennik ustaw numer, proszę pisać, numer 136, 27 listopad, 96 rok, artykuł 14. Gdyby pan minister był uprzejmy, to ja bym powiedziała, na czym ja bym go przeczytała, jest krótki, ale może nie będę go czytała.
Pani Anielo, ja bym prosił, żebyśmy skracali się,
tak.
Mówili konkretnie, może
tak,
zapytali.
Ale proszę, właśnie mówię, że na podstawie tej ustawy emeryci i renciści stracili od 40 do 50%. Ja tego dowiodłam. W tej chwili nie mam prawa przejść spokojnie w Rzeszowie. Do tego stopnia, że ZUS nawet bezprawnie mojej córce zabrał zasiłek pielęgnacyjny. Za to, że stwierdził, że ja za dużo to rozgłaśniam. Zresztą ja się już chciałam, ja to raz napisałam, już ta sprawa była w ZUS-ie, ale komisja sejmowa w Sejmie, której przewodniczyła pani Bańkowska, ograniczyła się tylko do tego, że w Rzeszowie dyrektor naczelny Tatla, jego zastępca Dejmyk, stracili stanowiska, a ja emerytury jak nie miałam, tak nie mam dalej przeliczonej, ale nie tylko ja, ale 5 milionów emerytów i rencistów. chciałabym, aby ktoś się tym zainteresował. Ja mogłabym dokładnie to wszystko przedstawić. Wszystkie ustawy po prostu doręczyć, a ustawa, która w sądzie zabraniała sędziemu wydać werdykt pozytywny, to jest dziennik urzędowy numer 30, proszę zapisać. 28 marca 97 artykuł 31 mówi, że rencista ma prawo być, jego pozew ma prawo być oddalony w sądzie, jeśli tylko w tej sprawie składa interwencję. Dziękuję ojcze.
Dziękuję uprzejmie ojca, pani Anielo. Bardzo prosimy panie ministrze.
Kilkakrotnie były wprowadzane zmiany w systemie ubezpieczeń, w sposobie naliczania składki. Pamiętamy także, że jeszcze ciągle są osoby z tym starym portfelem emeryckim. Tutaj chcielibyśmy niektóre rzeczy przyspieszyć, żeby faktycznie wyrównać przede wszystkim stary portfel, żeby wyrównać i żeby osoby otrzymywały już na normalnych zasadach emeryturę i żeby miały na tym samym poziomie, co pozostali. Nie wszystko się da zrobić. Tutaj pani mówiła, że występowała w tej sprawie do sądu, że sąd oddalił. No niestety, ale w tych sprawach ubezpieczeniowych sądy są tym organem, który w ostatecznej instancji to oni rozpatrują skargi, rozpatrują odwołania od decyzji ZUS-u. Minister w tej chwili nie rozpatruje. Jeżeli na przykład od decyzji ZUS-u jest odwołanie, to te odwołanie trafia do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a później do sądu. Więc tutaj my możemy tylko ustawowo próbować niektóre rzeczy naprawić czy poprawić. Natomiast w indywidualnych sprawach, oczywiście jak przychodzą do nas skargi, to próbujemy to sprawdzać w drodze takich interwencji różnych, które napływają. Natomiast procedura odwoławcza od decyzji jest poprzez prezesa ZUS-u. Te decyzje, które w oddziałach są podjęte, a w ostateczności można się odwołać do sądu.
Czy pan rzecznik jeszcze chciałby tutaj coś? Rozumiem. Odbieramy zatem kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria Telewizja Trwam. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maria. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kazimiera z Lublina. Ja chciałam tylko powiedzieć, witam ojca, witam panów ministrów i chciałam tylko tyle powiedzieć. Na temat emerytur się nie będę wypowiadała, bo wszyscy wiedzą, jakie my mamy. Ale moi państwo, ci co dzwonią, błagam was, nie telefonujcie, nie użalajcie się, bo tyle lat siedzieliście pod tą bandycką, złodziejską ręką i głosowaliście na nich. I tych wszystkich sprzedawców polskiego narodu i polskiej gospodarki popieraliście. Nie mieliście odwagi protestować. Na rany Chrystusa, opamiętajcie się. Ci ludzie, którzy są miesiąc czasu czy półtora, oni wam nie nasypią z nieba manny, bo tylko Pan Bóg to uczynił dla Mojżesza. Także pamiętajcie o tym, że opatrzność boska sprawiła to, że ci ludzie doszli do władzy, mam nadzieję, z całym szacunkiem, z pełnym zaufaniem, że oni pomogą tym ludziom. Ale na rany Chrystusa nie zapominajcie o tych złodziejach, o tych wnukach bolszewizmu, co robili wszystko, co chcieli, co się działo. I nikt nie ma im odwagi tego powiedzieć dzisiaj, co zrobiliście z Polską i z polskim narodem po 60 latach niewoli. To było 60 lat niewoli. Tyle. Jestem bardzo zdenerwowana. Dziękuję państwu, ale apeluję do Polaków, do rządu. Mam całą nadzieję w sercu z pomocą Boga, że ci ludzie wreszcie zrobią jakiś porządek moralny i żeby tym ludziom, szczególnie tym biednym emerytom, mogli inaczej żyć w tej Polsce. Ale przede wszystkim nie zapominajcie, kto to robił przez tyle lat.
Dziękujemy pani Kazimiero za bardzo ostrą wypowiedź, ale niestety wypowiedź prawdziwą.
Lata i PRL-u i później ekip, które rządziły, powodują, że jesteśmy w takiej sytuacji, w takim miejscu, w jakim jesteśmy. I tutaj trudno się nie zgodzić, że pewne sytuacje to są zaszłości z poprzedniego czasu, z poprzedniej epoki. I faktycznie spadek po komunizmie, po PRL-u jeszcze długo będzie utrudniał i uniemożliwiał normalne funkcjonowanie w tym państwie. Więc tutaj trudno się nie zgodzić i wcale się nie dziwię emocją z tego względu, że no wszyscy pamiętamy, skąd III Rzeczpospolita wystartowała, w jakim miejscu te 15 lat temu zaczynaliśmy zmiany w Polsce i jak trudno przez te 15 lat było tym, którzy chcieli, żeby w Polsce było dobrze. To wcale nie jest tak, że PRL skończył się w 89 roku. Ślady jego, wpływy jego, zaszłości z tamtego czasu, także jeśli chodzi o mentalność niektórych ludzi, będą jeszcze długo.
Wydaje mi się, że jesteśmy w takim specyficznym okresie globalizacji, powstawania rynku międzynarodowego i to tworzy specyficzne wymogi do tego, żeby dobrze odnaleźć się w tych nowych realiach, żeby budować silną gospodarkę, która będzie potrafiła sprostać oczekiwaniom społecznym, żeby było stać na pewne wydatki socjalne, na słabsze ekonomicznie grupy. I to bym się zgodził z tym głosem, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan tej gospodarki.
I państwa.
Tak, i państwa, że ponosimy odpowiedzialność, bo dzisiaj jaka jest struktura władzy? No, mamy centralną władzę, prawda, administrację, ale mamy też samorządy. Tam, gdzie potrzeba tej oddolnej działalności, żeby racjonalizować rozmaite przejawy samorządzenia się. I musimy pamiętać, że odpowiadamy wszyscy razem za to, w jakim stanie jest Polska. I liczy się w zasadzie bardzo głęboko ta racjonalność dnia codziennego, że potrafimy zorientować się i upomnieć się, że coś jest nieracjonalne, że gdzieś jest pieniądz marnowany, publiczny, samorządowy, bo w gruncie rzeczy to jest ten jeden pieniądz, z którego to państwo jest budowane, z którego później można pomagać słabszym ekonomicznie.
Ciekawym także aspektem tego głosu było pokazanie, jak ważna jest kartka wyborcza, prawda? Że w sumie faktycznie w tym, jak władza na szczeblu samorządowym i parlamentarnym wygląda, zależy od nas. Kogo wybraliśmy, kogo wybierzemy za chwilę, przecież za chwileczkę będą znowu wybory samorządowe. Więc tutaj ta odpowiedzialność za wybór właściwych ludzi jest coraz większa. Coraz więcej zadań i odpowiedzialność jest przekazywana samorządom także. Więc jest duża odpowiedzialność, kogo wybieramy do parlamentu, ale także coraz większa odpowiedzialność, kogo wybieramy do samorządów. Tam także powinny być osoby, które są sprawdzone, które wiemy, że będą działać na rzecz dobra wspólnego, na rzecz społeczności, która ich wybrała. Więc chyba warto także i to podkreślić.
No a ja może powiem jeszcze dla tych, którym jest ciężko, przypomnę, że i tak mamy szczęście, bo gdyby wygrała Platforma Obywatelska, to podstawowe produkty, łącznie z lekami, byłyby niestety droższe i na pewno droższe, chociażby z tego względu, że VAT na nie byłby 15%, a tak czasem jest 3 czy 7%, a więc to bardzo prosto policzyć, że to byłoby jeszcze gorzej, jeszcze trudniej. Ale odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Nie będzie popalny, jest Chrystus i Maria Zasiedlica.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Mówi Wojtek z Hamburga.
Proszę bardzo.
Pierwszy chciałem złożyć gratulacje, że wreszcie mamy taki wspaniały rząd, że aż przyjemniej się wraca do takiej Polski, gdzie rządzona prawdziwą prawicą, możemy tak powiedzieć. Było to moje marzenie, ale nie w tym sensie. Ja dzwonię w imieniu mojej mamy. Chciałem się zapytać, czym to jest usankcjonowane, że jeżeli są podwyżki na przykład, ci, co mają dużo, dostają więcej, ci, co mają mało, dostają mniej. Żeby pan minister Michałkiewicz może wytłumaczył i dla mojej mamy, i dla wszystkich emerytów. A chodzi mi też jeszcze o jedną kwestię, że na przykład w Niemczech, gdzie jest duży niż demograficzny, dąży się do tak zwanej renty czy emerytury wyrównawczej. Na pewno taka sytuacja, może w Polsce później ona zajdzie, ale jest to do zrealizowania po prostu. Czy po prostu nie można coś z tym zrobić, żeby wyhamować to? Bo wiadomo, że kto zarabiał dużo, dostaje dużą emeryturę, kto zarabiał mało, dostaje mniejszą. Ale czy podwyżki muszą iść w parze? Może pan minister będzie łaskaw wytłumaczyć i dla mojej mamy, i dla wszystkich. Dziękuję, z Bogiem.
Z Bogiem, dziękujemy pięknie, bardzo proszę. Konkretne pytanie.
Znaczy, trudno wytłumaczyć. System i ustawa tak jest ustawiona, że dostaje się procentowo, więc faktycznie ten procent jest. Są podnoszone najniższe emerytury, są wyrównywane te ze starego portfela. Była w trakcie 2005 roku specjalny dodatek dla tych najniższych emerytur jednorazowy. Więc jakieś działania są podejmowane, natomiast na pewno niewystarczające. Problemem Polski jest, że te osoby, które bardzo ciężko pracowały w PRL-u, które zarabiały bardzo nisko, w tej chwili te świadczenia mają takie, jakie mają. I uważam, że system był po prostu taki, że ten dochód wypracowywany nie odkładał się na ich kontach i nie wpływa teraz na ich wysokość emerytur. Wiemy, że te emerytury bardziej są zależne od stanowisk, jakie się zajmowało, czy od miejsc, w których się pracowało. System jest zastany i trudno go na pewno przebudować. Natomiast jest to duże obciążenie dla budżetu. I to także jest problem. Tutaj kolega wspominał, że duże bezrobocie w Polsce powoduje, że osób, które płacą składki, które pracują na to, żeby w ramach Solidarności także były pieniądze w budżecie na dotacje do funduszu emerytalnego, są ciągle niewystarczające, więc na pewno przy całym zrozumieniu dla sytuacji trudno szukać tutaj łatwych rozwiązań. Na pewno nie jest to łatwe, natomiast zgadzamy się, że w sumie ta rozpiętość między najwyższymi emeryturami a najniższymi na pewno jest trudna do wytłumaczenia, szczególnie, że te najniższe są tak niskie po prostu.
Przedtem jeszcze jedna ze słuchaczek wspomniała o wysokich emeryturach różnych urzędników, w cudzysłowie aparatu bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że to, o ile dobrze pamiętam, chyba się nie mylę, to pan Aleksander Kwaśniewski zrobił wszystko, żeby im, żeby dostali i żeby odpowiednie waloryzacje ci ludzie mieli. Wiadomo, że również niektórzy, którzy mają na sumieniu ludzkie życie, dziś mieszkają poza Polską i z naszych składek, ze składek wszystkich Polaków, tam niezłe emerytury też pobierają za granicą, z tym, że to jest system, który został wcześniej stworzony i to, co już tutaj zostało powiedziane.
Dokładnie tak. Ojciec redaktor wspomniał o sytuacji, która jest bulwersująca, że faktycznie osoby, które brały udział w aparacie represji, wyjechali z Polski i uniknęli kary w ten sposób, potrafią brać emerytury z Polski. Więc to są sytuacje trudne. Nawet kilka dni temu dyskutowałem na ten temat z kolegami. Trudno o łatwe rozwiązania tutaj. Wiadomo, że tak naprawdę musimy działać zgodnie z przepisami, zgodnie z systemem prawnym. Natomiast problem jest. Problem jest realny i warto by było się zastanowić, czy tutaj nie można czegoś zrobić, żeby jednak te osoby nie traktowały tego jak nagrody za to, co w sumie było wymierzone przeciwko narodowi polskiemu, przeciwko państwu polskiemu.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwa.
Szczęść Boże, mówi Elżbieta z Poznania.
Szczęść Boże.
Witam panów, naszych gości bardzo serdecznie, ojca redaktora. I jeszcze chciałabym na początku pomóc ojcu redaktorowi, ponieważ od lat nasi słuchacze zapominają się przedstawiać, jakby się wstydzili. I to tak rozprasza potem audycję. Każdy dobrze wychowany człowiek wie, że trzeba mi się przedstawić, jak się do kogoś wchodzi. A teraz do rzeczy. Wysłuchałam uważnie słów pana ministra i pana rzecznika i takie refleksje mi się nasunęły, a mianowicie autentycznie łzy cisną mi się do oczu, kiedy polskie dzieci głodujące, mdlejące w szkole zresztą już Europejczyków od 2004 roku dostają obiady za darmo i że tyle pieniążków musi państwo dawać, żeby tych przybywających, zresztą ciągle głodujących dzieci przybywa. Ten skok cywilizacyjny, jaki dokonał się w Polsce na skutek transformacji, na pewno znany jest szanownym panom. Mniej więcej to wygląda: miliony bezrobotnych, tysiące bezdomnych, setki domów uciech, setki tysięcy ludzi szukających chleba za granicą, a szczególnie tych wykształconych za nasze polskie pieniądze. Nie wiem, czy państwu uda się odwrócić prąd rzeki, ponieważ od 16 lat słyszymy, że budżet jest pusty, a długi Polski rosną i prawdopodobnie będą rosły dalej. Ale mimo wszystko bardzo serdecznie życzę panom sukcesów i cieszę się z wizyty panów w naszych domach. Serdecznie pozdrawiam.
Elżbieta. Dziękuję uprzejmie, pani Elżbieto.
Znaczy, ciekawe było to wskazanie na możliwości budżetu i że budżet zawsze jest za mały do potrzeb, natomiast ważne, jak się dzieli ten budżet. To tak jak z krojeniem chleba, prawda? Można go podzielić bardziej sprawiedliwie, mniej sprawiedliwie, można inaczej rozłożyć priorytety, co jest ważne, na co w pierwszej kolejności trzeba wydać pieniądze, więc na pewno będziemy się starać, żeby ten budżet bardziej efektywnie wykorzystywać, natomiast czekamy na następny budżet. Następny budżet będzie budżetem tego rządu i na pewno będzie tak skonstruowany, żeby problemy społeczne w tym kraju były lepiej rozwiązywane.
Przypomnijmy zatem, że budżet, który ten rząd, chcąc nie chcąc, musi realizować, jest budżetem przygotowanym przez rząd pana Belki. I pamiętamy, że kiedy rząd szukał pieniędzy na chociażby dożywianie tych dzieci, trochę była planowana zwiększenie tak zwanej dziury budżetowej. Jakie było larum różnych środowisk, co to się dzieje, załamanie finansów publicznych. Jak panowie by ocenili właśnie polarum? Ludzi, którzy przecież również doprowadzili Polskę do takiego stanu, w jakim ona jest.
Na szczęście w tej chwili, tak jak mówiliśmy już, budżet został skonstruowany i przycięty pod trochę inny program i pod inne priorytety. Troszkę go poprawiliśmy, więc tutaj autopoprawka do budżetu została szybko przygotowana. Te pierwsze tygodnie prace rządu to były prace nad autopoprawką do budżetu. Natomiast ze względu na to, że budżet przygotowany był z dużym deficytem 32 miliardy 500 milionów mniej więcej miał wynosić deficyt, premier Marcinkiewicz obniżył ten deficyt do 30 miliardów z niewielką końcówką, więc w ramach autopoprawki nie tylko, że było nam trudno dołożyć, ale troszkę zaoszczędziliśmy w różnych miejscach. Natomiast na najpotrzebniejsze rzeczy znaleźliśmy, więc są pieniądze właśnie na ten program dożywiania dzieci. Także w niektórych innych wydatkach spróbowaliśmy poprzesuwać, żeby jednak zabezpieczyć najbardziej potrzebne sprawy. Natomiast, tak jak mówię, jest to trudno, bo to nie do końca jest nasz budżet, a budżet się nie konstruuje w ciągu kilku tygodni. To wymaga czasu. Jeśli chodzi o deficyt i nawoływanie różnego rodzaju maści autorytetów, żeby go maksymalnie ograniczać, nie powinien być za duży, natomiast na pewno pewne wydatki muszą być poniesione. To nie da się tak, że zapomnimy o potrzebach, o problemach społecznych i tylko będziemy dbać o to, żeby warunki finansowe, budżetowe były optymalne, więc tutaj na pewno nie można na siłę walczyć z deficytem, walczyć z tym, żeby świadczenia socjalne, bardzo wielu polityków mówiło, że powinniśmy ograniczać świadczenia socjalne. A te świadczenia socjalne to właśnie te niskie emerytury, renty, to właśnie te pieniądze na dożywianie dzieci, na pomoc społeczną. Więc tutaj przy tej skali problemów, jakie w Polsce są, można racjonalizować, można lepiej wydawać, można starać się, żeby trafiały do najbardziej potrzebujących, natomiast na pewno te pieniądze muszą być.
Jeszcze bym może dodał to, że rzeczywiście w Polsce mamy do czynienia z taką bardzo gwałtowną ortodoksją ekonomiczną, taką, o charakterze takim neoliberalnym. i gdy jest mowa o deficycie, czy o wydatkach socjalnych, wydatkach społecznych, to zachowują się bardzo agresywnie i uważają, że PiS proponuje program socjalistyczny, program, który rozsadzi finanse publiczne, zdestabilizuje całą gospodarkę. Natomiast no, trzeba na to chłodno spojrzeć. Ten deficyt, który jest obecnie, nawet gdyby on był troszeczkę wyższy, on absolutnie gwarantuje stabilność tej gospodarki w sensie takim makroekonomicznym i nie ma żadnego zagrożenia. Warto przypomnieć, że w latach 60-tych, 70-tych większość krajów europejskich miało dużo wyższe deficyty budżetowe. Zadłużenie finansów publicznych było dużo wyższe niż jest obecnie. Także to w ogóle nie ma nic wspólnego z kondycją gospodarki, z jakimś zagrożeniem. Natomiast też dla mnie jest bulwersujące to, że gdy mowa jest o wydatkach społecznych, to uważa się, że jest to konsumpcja, że jest to przejadanie, że jest to marnowanie pieniądza. Natomiast nawet w krajach Unii Europejskiej jednak mówi się o tym, że wydatki społeczne, budżetowe są inwestycją. Jest to próba po pomocy ludziom, którzy w danej sytuacji znajdują się w problemach, nie mogą sobie z czymś poradzić.
I często nie z własnej winy. Oczywiście.
Absolutnie. W sytuacji, w szczególności, gdy mamy tak olbrzymie bezrobocie, tak olbrzymi niedostatek, jest to, moim zdaniem, jest to wyraz wiary w człowieka, że dajemy szansę, że państwo daje komuś szansę, że oferuje mu wsparcie w trudnej sytuacji, że on nie musi, nie wiem, dzieci przestać posyłać gdzieś tam na kółka zainteresowań. A zresztą z drugiej strony te nasze wydatki, one, proszę zobaczyć, że zaledwie kilkanaście procent bezrobotnych w Polsce ma prawo do
zasiłku.
Do zasiłku. Więc czy w ogóle jest, możemy mówić, że Polska jest państwem socjalnym, gdzie te wydatki.
Ale przypomnijmy, skoro mówimy o zasiłku, przepraszam, zasiłek dla bezrobotnych. Podstawowa kwota 100%. 521 zł 90 groszy.
I jeszcze nie uwzględnia się sytuacji rodzinnej, prawda? Więc to często jest dla bezrobotnego, który ma także na utrzymaniu rodzinę. Więc to są bardzo minimalne świadczenia i na pewno nie zaspokajające potrzeb tych osób.
A potem co się dzieje, kiedy ktoś kończy mu się ten czas, że może pobierać zasiłek, nie znajdzie pracy, trzyma z głodu?
Jeszcze są świadczenia z pomocy społecznej, które są także minimalne. Więc to także nasza działka w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jest Departament Pomocy Społecznej. Tutaj większość zadań w tej chwili przeszła do samorządów. To samorządy próbują wspierać te osoby, ale na pewno jest to pomoc minimalna, taka, żeby wesprzeć, natomiast na pewno nie daje normalnie funkcjonować osobom, które się znalazły w takiej sytuacji. Może jakimś rozwiązaniem będzie to ubezpieczenie od bezrobocia. Uważamy, że jak sytuacja ekonomiczna się poprawi, to wtedy warto by było się zastanowić nad taką formą także zabezpieczania się przed bezrobociem, bo ono może każdego dosięgnąć w jakimś okresie życia, więc wtedy takie ubezpieczenie, które by wypłacało wtedy zasiłek, byłoby chyba takim próbą zabezpieczenia się przed tym ryzykiem.
Odbieramy telefon kolejny. Radio Maria Telewizja Trwam, prosimy bardzo.
Bądź pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Ja bym prosił, żeby się pan przedstawił.
Ryszard z Zielonej Góry.
Prosimy bardzo.
I takie mam pytanie. Kolejny rząd, a ten obiecywał, że tak będzie, że wyjdzie z bilansem otwarcia. I o co mi chodzi? To jest podstawa tego wszystkiego. Bilans otwarcia to jest jakieś zadłużenie wewnętrzne, 400 miliardów złotych czy większe, zewnętrzne, 300 miliardów dolarów czy większe. Jak to się ma, powiedzmy, do sytuacji, powiedzmy, danego Polaka? Ja muszę za to płacić. Skoro ja słyszę, że budżet Londynu jest większy niż budżet Polski, to gdzie my jesteśmy? Ja sądziłem, że w tym kraju się troszeczkę pójdzie ku prawdzie, ale okazuje się, że wszyscy się jak boją. Jeżeli będziemy się tego bać, powiedzenia sobie prawdy, no to będziemy, jak mówię, w nieprawdzie żyć, a w nieprawdzie życie w nieprawdzie jest bardzo niebezpieczne, bo prowadzi donikąd. Nie chcę tu się tego rozwodzić, bo jest mało czasu, ale tak to wygląda. I chciałbym po prostu odpowiedzieć, bo ja... Aha, jeszcze do wyborów chciałem się... Premier Marcinkiewicz, jak kandydował na posła, tu w Zielonej Górze nie wystąpił ani raz. I jeszcze mam takie pytanie po prostu, bo mówi się, że ludzie nie idą, czy mieszkańcy, czy Polacy nie idziemy do głosowania. Ale jest przyczyna bardzo prosta. W Zielonej Górze nie mogłem się doprosić, znaleźć posła, czy kandydującego na posła, który by się spotkał z mieszkańcami. Ja nie mogę na billboardzie głosować. Ja muszę rozmawiać z kimś na tematy konkretne. I muszę wiedzieć, z kogo wybieram. To było na tyle. Na razie. Bo...
Dziękujemy pięknie panu. Dlatego właśnie chcemy, że tak powiem, wyjść naprzeciw panu i naszym widzom i słuchaczom. Zapraszamy również ministrów obecnego rządu na czele z panem premierem, żeby można po prostu z nimi porozmawiać. Nie tylko po prostu słuchać tego, co mają do powiedzenia, czy przeczytać ustawę, ale i porozmawiać z nimi, tak jak teraz właśnie rozmawiamy z panem ministrem i jego rzecznikiem. Bardzo proszę, panie ministrze.
No cieszę się z tego głosu, bo faktycznie kontakt z wyborcą posła czy ministra z mieszkańcami, którzy żyją problemami, którymi my się zajmujemy, chyba jest trudny do przecenienia. Żebyśmy mogli odpowiadać na konkretne i prawdziwe problemy naszego społeczeństwa, to musimy mieć, nie tracić tego kontaktu ze społeczeństwem, z ludźmi, z tymi, którzy ich życie w jakiś sposób zależy od naszych decyzji. Więc cieszę się między innymi z tej audycji i oczywiście każda szansa na spotkanie się z mieszkańcami Polski czy z problemami, jakie ich dotykają, jest szansą, żeby polityka była lepsza i żeby była bliższa ludziom. Jeśli chodzi o bilans otwarcia, na pewno jest ważny. Na pewno diagnoza sytuacji i miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, jest ważna. Te pierwsze tygodnie oczywiście można było poświęcić na przygotowanie takiej diagnozy, takiego bilansu otwarcia. Natomiast wydawało nam się, że za dużo spraw czeka i trzeba się od razu zabrać za robotę, więc może ten nacisk na to nie był położony duży. Faktem jest, że także koniec roku da chyba lepsze dane na ten temat. To jest taki bilans zamknięcia rok budżetowy, bo to wtedy te rachunki dopiero wszystkie spływają, wszystkie się sumują i wtedy dopiero wiadomo, jakie kwoty są, jeśli chodzi o zadłużenie, jeśli chodzi o stan zadłużenia państwa i wewnętrzny, i zewnętrzny, jeśli chodzi o bilans spraw załatwionych, niezałatwionych. Każdy z ministrów na pewno to próbuje robić. Oczywiście także wcześniej przygotowywaliśmy się do tego, że Prawo i Sprawiedliwość chce wziąć odpowiedzialność za Polskę, więc ta działalność programowa, działalność analizująca aktualną sytuację Polski była prowadzona, co nie zmienia faktu, że zawsze jak dopiero się wejdzie do ministerstwa, wejdzie się do gabinetu, to okazuje się, jakie naprawdę są problemy i czy gdzieś tam jeszcze jakieś schowane nie są pod dywanem czy w dolnej szufladzie, ale to są zawsze takie rzeczy, że trzeba korygować te wcześniejsze pomysły. Natomiast na pewno analizujemy w tej chwili, analizujemy, w jakiej sytuacji jesteśmy i na pewno staramy się, żeby rozwiązania przyjmowane odpowiadały na aktualne problemy w tym kraju.
Jeśli można, to ja bym jedno słowo dodał odnośnie zadłużenia. Ja akurat pamiętam tą kwotę, opisałem tekst. Obecnie zadłużenie państwa polskiego wynosi 106 miliardów dolarów. To oczywiście jest kwota wirtualna i można się zastanawiać, na ile ona jest zagrożeniem dla tej gospodarki. No więc to jest kwota, w której mieści się zadłużenie banków, osób prywatnych i firm. Natomiast i w tym oczywiście budżetu publicznego, czy budżetów publicznych. I ten stopień zadłużenia publicznego nie jest duży w Polsce. On jest odpowiednikiem 50 kilku procent produktu krajowego brutto. To, Czyli można to konkludować, że stan zadłużenia jakby polskiego państwa nie jest jakimś problemem wielkim. Potrafimy obsługiwać to zadłużenie, ale oczywiście nie byłoby dobrze, gdyby ono dalej rosło. Ja przypomnę, że w niektórych krajach to zadłużenie wynosi ponad 100% produktu krajowego brutto. To bodajże jest przykład Włoch, Belgii.
Ale ja myślę, że o tych sprawach będziemy rozmawiać już nieco później, bowiem czas naszej audycji się skończył. Może jedno zdanie. Najważniejsza sprawa dla ministra pracy i polityki społecznej to?
Chciałbym, żeby polityka realizowana przez resort była polityką rodzinną i także, żeby w rodzinach polskich nie było problemu bezrobocia, żeby faktycznie miejsca pracy były tym sposobem, który daje dochód, daje gwarancję, że rodzina ma warunki, także finansowe warunki do normalnego funkcjonowania.
Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, minister pracy i polityki społecznej pan Krzysztof Michałkiewicz i jego rzecznik pan Andrzej Zybała byli gośćmi Radia Maria i Telewizji Trwam. Rozmawiamy z naszymi gośćmi także w Radiu Maria po 21.40. Serdecznie zapraszam, a panom dziękuję za udział w tym programie.